Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Okiem eksperta. W dzisiejszym odcinku. Formy obecności na rynkach międzynarodowych. Część druga. Zaprasza Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna oraz zaproszeni goście. Zuzanna Kot, Łukasz Żak.
Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Kot i witam w podcaście Podręcznik Eksportera. Naszym gościem jest Łukasz Żak, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i prawem pracy. Aktywnie działa na polu międzynarodowej współpracy gospodarczej, łącząc działalność firm polskich, niemieckich oraz skandynawskich. Dzień dobry, Łukaszu.
Witam serdecznie.
Forma umiędzynarodowienia między innymi powinna zależeć od sytuacji, w jakiej znajduje się nasze przedsiębiorstwo. Jeżeli mamy do czynienia z firmą, która dopiero rozpoczyna swoją ekspansję międzynarodową i poszukuje rozwiązania, które nie będzie zbyt wymagające i będzie potrafiła wdrożyć pomimo ograniczeń wynikających z braku wiedzy i doświadczenia, to jaką formę powinna wybrać?
Myślę, że najlepszym takim pierwszym krokiem będzie znalezienie, poszukanie podmiotu, osoby, może być to też forma bardziej zaawansowana, jakiegoś właśnie jakaś spółka, organizacja, stowarzyszenie na terenie, działające na terenie danego kraju, z którym taka firma polska będzie mogła nawiązać współpracę i nie będzie wówczas prowadziła samodzielnie sprzedaży takich produktów, czy wprowadzała ten produkt samodzielnie, tylko skorzysta z doświadczeń i wiedzy takiego podmiotu. Jest to forma oczywiście, w której firma traci możliwość wpływu na swój produkt, w tym sensie, że nie za bardzo może odczytywać też informacje, jakie przychodzą z rynku, nie jest w stanie kontrolować, bym powiedział, tych danych, które gdzieś tam napływają, jeżeli chodzi o odbiór tych produktów, ale jest to doskonała forma, żeby w jakiś sposób wybadać rynek, sprawdzić, czy nasz produkt faktycznie jest, można powiedzieć, jest zainteresowanie naszym produktem. Oczywiście do tego warto dołożyć jeszcze udział w targach zagranicznych. To jest forma, która ma na celu zaprezentowanie samej firmy, ale też produktu, które ta firma oferuje, ale to jest doskonała forma na to, żeby się pokazać, na to, żeby pokazać, że firma istnieje, na to, żeby pokazać, że firma ma pewien potencjał umieszczenia się na targach, pojawianie się na takich targach rok do roku, no to już jest tak naprawdę bardzo dobry prognostyk na ewentualną współpracę.
A co z firmami bardziej doświadczonymi, które są gotowe na większe zaangażowanie?
Faktycznie tutaj perspektywa działań jest troszeczkę inna, ale na pewno mówiąc o wzmocnieniu eksportu dla firm, które działają na rynkach zagranicznych, już mają pewne doświadczenia, niewątpliwie wskazałbym tu na poszerzanie zakresu geograficznego, ewentualnie ofertowego, jeżeli chodzi o usługi czy produkty i tworzenie takiej mapy, gdzie moglibyśmy rozszerzać swoje działania eksportowe po to, żeby ustabilizować tę naszą gałąź eksportową, a oczywiście przyjęcie bardziej zaawansowanych form prawnych poprzez utworzenie stałej placówki, poprzez właśnie utworzenie spółki zagranicznej, no to najczęściej już na to decydują się firmy, które mają duże doświadczenie na danym rynku i są zaawansowane nie tylko finansowo, ale też organizacyjnie.
Czy wybór formy umiędzynarodowienia wpływa na skalę kosztów, na jakie musi być przygotowane przedsiębiorstwo?
Oczywiście, bo popatrzmy jakby na przykład eksportu bezpośredniego i eksportu pośredniego. Koszty oczywiście ponosi zawsze odbiorca, oczywiście ostateczny, no ale wiadomo, że odbiorca chce, jakby te koszty były jak najniższe, więc im bardziej my będziemy podwyższać cenę poprzez to, że będziemy korzystać z zewnętrznych usług firm, które no, będą musiały też za to otrzymać wynagrodzenie, to ten koszt ostateczny będzie wzrastał. A więc ta finansowa kwestia właśnie rozpoczęcia eksportu jest bardzo ważna. Dlatego też no, oczywiście funkcjonowały, myślę, że nadal będą funkcjonować różnego rodzaju formy wsparcia dla firm, które rozpoczynają eksport, tak, te, które pozwalają wyjechać na targi, które pozwalają dostosować swój produkt do wymagań, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, organizacyjne dane przedsiębiorstwo. Więc tak naprawdę te kwestie finansowe są tutaj bardzo istotne. Natomiast tutaj firmy zaawansowane finansowo, które działają na rynkach już zagranicznych, znaczy zaawansowane w kontekście eksportowym, ale już też posiadające pewne zaplecze finansowe, mogą sobie pozwolić właśnie na to, żeby kontrolować ten swój eksport bardziej, czyli rezygnować z pośredników, tworzyć własne sieci dystrybucji, tworzyć własną formę dystrybucji swoich produktów, czy też poprzez właśnie tworzenie fizycznych sklepów sprzedaży, czy też poprzez tworzenie platformy sprzedażowej, czy też sklepów internetowych dedykowanych, że tak powiem, ze swojej strony internetowej. Na to mogą pozwolić sobie firmy, które posiadają pewne zaplecze finansowe, które są w stanie utrzymać pewien poziom też jakości świadczonych usług za granicą, bo sama sprzedaż to jest oczywiście ważna, ale obsługa posprzedażowa, opieka tego nad tym klientem, to później ewentualna konwersacja z tym klientem, zabezpieczenie jego interesów, ewentualne zwroty, jeżeli na przykład mamy sprzedaż internetową w handlu międzynarodowym, mają ogromne znaczenie.
Kwestie finansowe na pewno są szczególnie istotne dla wielu przedsiębiorców. Natomiast którą formę poleciłby Pan firmie, której przede wszystkim zależy na ograniczeniu ryzyka?
No tutaj mogę powiedzieć, że wrócimy troszeczkę do tego eksportu pośredniego, ponieważ ryzyka, które się mogą pojawić w samym procesie eksportu, one się już pojawiają na etapie samej produkcji. Bo oczywiście to, że jakiś klient znajdzie się, jest zainteresowany naszym produktem, naszą usługą, to jest jakby jedna kwestia, natomiast my musimy ten produkt w Polsce wytworzyć, a więc musimy go wytworzyć zgodnie z pewnymi standardami, które są nam narzucone albo przez normy prawne, albo przez klienta, który chce, aby dany produkt spełniał pewne wytyczne. Więc tutaj już mamy pierwsze ryzyko, tak? Czyli wyprodukowanie produktu z określonymi standardami. Więc to też jakby jest uzależnione od tego, jakie mamy zasoby. Brak tych zasobów powoduje, że tak naprawdę być może dostaniemy pierwsze zlecenie, ale już kolejnego zlecenia nie otrzymamy, ponieważ standard wykonania naszych produktów będzie słaby. Nie będziemy w stanie tego zweryfikować. Jakby im mniej obowiązków po naszej stronie jako eksportera, tym mniejsze ryzyka. Tak, im tym mniejsza, tak powiem, liczba ryzyk. Jeżeli jesteśmy eksporterem, który opiera się na dostarczeniu jedynie wyprodukowanego jakichś tam produktów, jakiejś grupy produktów do naszego dystrybutora, to ryzyko raczej jest niewielkie. Ten eksport pośredni w jakiś sposób, on też może być różnie kształtowany. Może być też tak, że gdzieś później produkujemy dla kogoś pod jego marką, w zależności od tego, kto weźmie odpowiedzialność za bycie producentem. Tak naprawdę jesteśmy wytwórcą, a producentem jest oznaczana jak inna firma, która tak naprawdę podpisuje się po prostu pod danym produktem. Ale oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na pewne ryzyka, które są niezależne od samego eksportera. Bo tutaj oczywiście mówiłem o pewnych ryzykach, które się wiążą z pewną formą eksportu, tak, która jest w zależności od tego bardziej lub mniej zorganizowana po stronie polskiej firmy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że samo ryzyko eksportu, czy w ogóle sprzedaży zagranicznej, dotyczy też innych kwestii. To są kwestie związane chociażby z, zaczynając od tych największych, czyli geopolityką, tak, czyli miejsce położenia danego odbiorcy. Mamy teraz przykład, jak bardzo mocno w ostatnich 2 latach zachwiane zostały pewne, jak to się popularnie używa teraz, łańcuchy dostaw. Tak? Te pewne kanały sprzedażowe zostały też zachwiane. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to są ryzyka finansowe, czyli ryzyko niezapłacenia nam za towar, który sprzedaliśmy danemu kontrahentowi. Może najmniej kosztuje nas forma przedpłaty, ale ona czasami kosztuje utratę klienta, bo klient raz zdecyduje się na taką formę współpracy, a później zrezygnuje z uwagi na to, na przykład, że uzna, że to jest brak zaufania. No i wreszcie takie ryzyka, bym powiedział, natury już typowo sprzedaży konsumenckiej, tak? Czyli jeżeli my sprzedajemy produkt na dany rynek, musimy się liczyć z kwestią odpowiedzialności za ten produkt, tak, za szkodę, którą wyrządza ten produkt. Musimy zastanowić się nad tym tak zwanym tą ścieżką klienta od momentu zakupu poprzez moment, że tak powiem, w którym klient do nas trafia na przykład z jakąś informacją zwrotną w kontekście serwisu, nie wiem, jakiejś naprawy albo zwrotu tego towaru, więc ta obsługa tego klienta jest bardzo ważna.
Ta kwestia ryzyka jest rzeczywiście bardzo ciekawa. W innym odcinku naszego podcastu, w rozmowie z doktorem Jarosławem Mirkowskim, rozmawialiśmy o ochronie własności intelektualnej. Z jednej strony korzystanie z partnerów zewnętrznych może nam eliminować szereg ryzyk, z drugiej strony otwierać te ryzyka po innej stronie, więc tutaj ważne na pewno też jest takie holistyczne pomyślenie o tej strategii.
Tak, oczywiście, zgadzam się, dlatego tutaj, jak wcześniej wspomniałem, że wszystko zależy od tego, z jakim przedsiębiorstwem mamy do czynienia, tak? Bo możemy sprzedawać zwykłe śrubki, których dostępność, można powiedzieć, jest ogólnie tak powiem, w każdym kraju, ale możemy też sprzedawać wysokiej jakości produkt, którego zabezpieczenie, jeżeli chodzi o właśnie własność intelektualną, musi być już na najwyższym poziomie, czyli zarówno podpisanie ewentualnie jakiejś umowy NDA, czy zabezpieczenie tego w formie już tych takich, bym powiedział, twardych rozwiązań prawnych poprzez zgłoszenia patentowe, czy rozwiązania na poziomie polskim, europejskim, czy nawet światowym. To też ma ogromne znaczenie, ta ochrona własności intelektualnej czy ta tajemnica przedsiębiorstwa. Im bardziej my kontrolujemy ten przebieg całego procesu eksportowego, tym bardziej jesteśmy w stanie zabezpieczyć nasze tutaj dane wrażliwe, dane firmowe i ochronić je, nawet jeżeli nie mamy zgłoszenia patentowego czy innej formy ochrony własności intelektualnej. Natomiast czasami, jak się okazuje, zagraniczni klienci niekoniecznie chcą, że tak powiem, brać udział w takiej formie współpracy, gdzie ta ochrona tych naszych danych będzie respektowana, więc to naprawdę różnie wygląda. W sumie nie powiedziałem o tych ryzykach, a one też są istotne. To jest ryzyko utraty właśnie tej przewagi konkurencyjnej, jaką jest ochrona własności intelektualnej. To jest coś, nad czym firmy często nie panują, albo na czym nie mają, czego nie mają świadomości, gdzie wchodząc na rynek zagraniczny, tak naprawdę odsłaniają całą swoją wiedzę, całe swoje know-how odnośnie tych rozwiązań, które stosują, sądząc, że no, będą tutaj bardzo grały takie transparentne i będą prezentowały swoje rozwiązania w sposób taki otwarty, a okazuje się, że no, konkurencja czasami tylko na to czeka, żeby przejąć ich rozwiązania. No i czasami kończy się to bardzo niekorzystnie, bo to jest właśnie kradzież tych rozwiązań, kradzież rozwiązań własności intelektualnej, czy też po prostu najbardziej taki, bym powiedział, też element, który nie pozwala firmie uzyskać takiej przewagi konkurencyjnej już na wejściu, czyli też na przykład nie pozwala narzucić pewnego...
Powiedzieliśmy o wielu formach umiędzynarodowienia. Każda z nich jest dostosowana do innych okoliczności, z którymi firma może mieć do czynienia. Czy oprócz wiedzy na temat tych form i świadomego wyboru tej formy, jest jakaś rekomendacja, z którą chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
Tak, myślę, wydaje mi się, że kluczowe znaczenie ma ocena wewnętrzna firmy. To znaczy, firma musi mieć świadomość swoich możliwości, swojego potencjału i oceny tych zasobów, zarówno tych materialnych, jak i tych osobowych, w ramach których jest w stanie funkcjonować. Wobec tego nawet fantastyczny produkt, który byśmy mieli, nie jesteśmy w stanie na przykład zabezpieczyć jego własności intelektualnej, bo nie mamy w tym zakresie wiedzy. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć, nie wiem, właściwej wartości, jeżeli chodzi o wolumen takich produktów, jeżeli będziemy mieć ogromne zamówienie, bo nie mamy do tego właściwych maszyn, tak, które są w stanie wyprodukować taką ilość produktu. Więc my musimy zawsze, no może to tak trochę trywialnie zabrzmi, ale mierzyć siły na zamiary, ale od tego trzeba zacząć, czyli zastanowić się, czy moja firma ma potencjał, bo wiemy, że nasz produkt jest dobry, sprawdziliśmy go, jeździliśmy na różnego rodzaju targi, oglądaliśmy produkty konkurencji i zastanawiamy się, no w sumie, dlaczego nie sprzedajemy tego produktu za granicę. Musimy zrobić taki rachunek sumienia i zapytać sami siebie, czy mamy taki silny zespół i mamy taką silną wewnętrznie firmę, która jest w stanie podjąć te wszystkie ryzyka, o których dzisiaj mówiliśmy, tak? Że wprowadzając ten produkt nagle, to nie będzie taka bańka mydlana, która się pojawi, będzie piękna i nagle pęknie i tyle będzie, że tak powiem, z tego efektu, z którym związane jest pojawienie się takiego produktu na danym rynku. Więc zaczynamy od siebie, a następnie oczywiście dokonujemy analizy poszczególnych rynków pod kątem naszego produktu i możliwości, jakie dany rynek daje.
Serdecznie dziękuję.
Serdecznie dziękuję również.
Wysłuchałeś podcastu Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco, wejdź na profil FGSA na LinkedIn i na www.intersilesia.eu. Projekt Intersilesia współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.